Drodzy Państwo, z nami jest teraz pan Marian Szymkiewicz, bo rozpoczynamy poradę ekologa, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Marianie, bardzo dziękujemy. Pan nam poświęca też w tę audycję porady ekologa w każdy piątek trochę czasu. W zeszłym tygodniu odloty żurawi. Teraz chcielibyśmy zapytać o jesienne wędrówki dzikich gęsi. To te, które trochę hałasu powodują. Jakie to gatunki? Ile ich jest? Może coś o samych gęsiach na początek.
Dobrze się składa właśnie, przynajmniej nad Warmią i Mazurami. Dzisiejszej nocy trwała bardzo intensywna wędrówka. Można było usłyszeć między innymi nad Olsztynem. Praktycznie całą noc, no, całą może nie, potem już spałem, ale do godziny pierwszej trwał bardzo intensywny ciąg dwóch gatunków, gęsi zbożowej i gęsi białoczelnej. To są oba gatunki, które gniazdują daleko na północnym wschodzie. Ajdze, lasa tundrze i tundrze Skandynawii i Rosji. A zimowiska położone są w Europie Zachodniej, w Europie Środkowej, no i właśnie rozpoczął się ich przelot. Gęsi należą do tych ptaków, które mogą wędrować zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Stąd w pogodne noce zwłaszcza możemy usłyszeć z wysokiego nieba ich głosy. Wędrujące ptaki cały czas ze sobą rozmawiają, stąd zwracają na siebie powszechną uwagę.
Jeżeli mogę, bo tak pan mówi o tych dwóch gatunkach, tak, skąd lecą,
już
dokąd,
powiedzieć.
Bo pan mówi Mazury, to można być sprzyjające, ale też wiele jest takich terenów, nie wiem czy na Kaszubach, tam gdzie są jeziora. Sprzyjających
oczywiście
miejsc dla tych gęsi, pewnie możemy je też dostrzec. Skąd właśnie lecą, dokąd te wędrówki jesienne i zimowanie?
Już mówię, to akurat region, w którym ja mieszkam i pracuję, pod tym względem nie jest najbogatszy, nad nami przelatują, ale dużo więcej gęsi oczywiście możemy obserwować w zachodniej Polsce, na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, w niektórych rejonach Podlasia w okresie migracji. Ale zacznijmy może od tego, że w granicach Polski gniazduje jeden gatunek gęsi regularnie. To jest gęś gęgawa. To jest ta gęś, która odzywa się zupełnie podobnie jak gęś domowa. Nic dziwnego, jest protoplastą naszych gęsi domowych. Jej liczebność wzrasta, gniazduje poza terenami górskimi w zasadzie w całej Polsce, najliczniej w Polsce zachodniej. Ponadto w czasie wędrówek spotykamy tu jeszcze cztery inne gatunki z rodzaju anser. To są te właśnie szare gęsi, tak jak gęgawa. Generalnie dominuje kolor taki, barwa szaro-brązowa, to są te gęsi z rodzaju anser, ale spotkamy, to do nich należy między innymi gęś zbożowa, tu wydzielono, do niedawna były dwa, jest więcej podgatunków, ona występuje na rozległym obszarze, ale dwa podgatunki dominujące ostatnio są traktowane jako oddzielne gatunki, to jest właśnie gęś zbożowa i gęś tundrowa. Jedna gnieździ się w tundrach, inna w lasach, w tajdze, w takiej rzadkiej tajdze. Jest następnie gęś białoczelna, która jest gatunkiem występującym wokół krajach arktycznych, wokół bieguna północnego. W Europie prawie że nielęgowa, dopiero na północnych krańcach naszego kontynentu zaczyna się gnieździć od Półwyspu Kanin, czyli jeszcze dalej za Półwyspem Kolskim i tak wzdłuż rosyjskiej Arktyki, przez cieśninę Beringa wokół bieguna północnego, kończąc na Grenlandii. Byśmy takie koło zrobili. Duża część tych gęsi właśnie, gęsi zbożowa i gęś białoczelna, to są te dwa dominujące gatunki, które możemy obserwować, przelatujące nad całą praktycznie Polską. A zmierzają, jeszcze nie dokończyłem, jest jeszcze gęś mała, najrzadsza, niestety bardzo silnie zagrożona, gniazdująca w takich oderwanych populacjach na rozległym obszarze północy od Skandynawii aż po Morze Ochockie we wschodniej Syberii. I ta gęś mała u nas obserwowana jest bardzo rzadko, w ostatnich dziesiątkach lat dużo rzadziej, aniżeli na przykład na początku XX wieku. No tu jest wiele akurat zagrożeń dla tego gatunku, zwłaszcza Skandynawowie bardzo są tym przyjęci. Przygotowują różnego rodzaju programy, które mają chronić tę gęś. Ona zresztą jest bardzo podobna do gęsi białoczelnej. Generalnie musiałbym dodać, że dla normalnego obserwatora czy miłośnika ptaków, który głęboko w tym nie siedzi, gęsi są dość trudne. Można je rozpoznawać po głosach także, ale to też się sprawa komplikuje, bo bardzo często lecą w stadach mieszanych, więc trzeba być już troszkę dobrze ostukanym, powiedziałbym, z tymi głosami. Oprócz tych szarych gęsi można spotkać u nas jeszcze bernikle. Spotkamy cztery gatunki. Są to bernikla kanadyjska, gatunek introdukowany do Europy z Ameryki Północnej i rodzime europejskie gatunki, to jest bernikla białolica, bernikla obrożna i endemit rosyjski bernikla herzawo szyja gniazdująca we wschodniej Syberii na bardzo niewielkim obszarze jako gatunek zalatujący, rzadki spotykany jest w Polsce, ostatnio troszkę częściej, ale są to zazwyczaj pojedyncze osobniki, czasem niewielkiej grupki. Teraz dokąd zmierzają? Gniazdują te gatunki, które w tych ogromnych kluczach poza gęgawą, czyli gęś białoczelna, gęś zbożowa, jak wspomniałem, gniazdują na tych pustkowiach na północy naszego kontynentu. Tam, gdzie lato jest krótkie, ale za to jest sporo pokarmu i w procesie ewolucji gęsi to właśnie wykorzystują, lecą i podczas tego właśnie krótkiego arktycznego lata czy północnego lata intensywnie, szybko gniazdują, wychowują młode i w sierpniu opuszczają, przechodzą okres pierzenia i w sierpniu opuszczają swoje lęgowiska, by właśnie o tej porze pojawić się tu u nas. Dokąd lecą? Lecą do Europy Zachodniej, zimują na rozległym obszarze. Ostatnie badania z wykorzystaniem różnego rodzaju obróż, czyli szyjnych, czyli barwnych. To jest to po prostu obroża nałożona na szyję z numerem, który pozwala ornitologom, obserwatorom ptaków odczytać numer z dużej odległości. Oprócz tego jest oczywiście tradycyjna aluminiowa obrączka. I wysyłając taką informację na konkretne strony internetowe, przekazujemy informację ornitologom, gdzie dany gatunek był, osobnik był obserwowany. Możemy też odczytać, jaka jego była historia. To bardzo zrewolucjonizowało naszą wiedzę na temat właśnie migracji gęsi, na temat zimowisk, przemieszczania się. Wiemy o nich coraz więcej.
Pan mówi, że zimują w Europie Zachodniej, a ta gęś białoczelna, ona z Arktyki, i zdarza się tak, że u nas warunki są lepsze niż na Arktyce i na przykład u nas też mogłyby niektóre gęsi zimować?
To znaczy, czy to nie, oczywiście nie tylko w Europie Zachodniej, ale także w Europie Środkowej. Mhm. I w Polsce także te gęsi zimują, zimuje ich coraz więcej, a przede wszystkim w Polsce Zachodniej, w Wielkopolsce na Dolnym Śląsku, a takim najważniejszym miejscem zatrzymywania się podczas wędrówek, a także zimowania w Polsce tych dwóch gatunków północnych czy północno-wschodnich jest Park Narodowy Ujście Warte na ziemi lubuskiej, gdzie zatrzymują się ogromne ilości gęsi. Tutaj do tego dochodzą jeszcze zbiorniki zaporowe na Śląsku, niektóre jeziora Wielkopolski, zbiornik Jeziorsko na ziemi łódzkiej. To są właśnie te główne miejsca, gdzie zatrzymują się na wschodzie podczas wędrówek. Na wschodzie Polski to są bagna bielżańskie. gdzie zatrzymują się podczas wędrówki wiosennej i jesiennej duże, wielkie, potężne stada gęsi. Część z nich, niewielka, zostaje u nas. Też trzeba dodać, że niewielka część przelatuje nad nami, ponieważ przelatują także drugą stroną Bałtyku, nad Bałtykiem, zmierzając do Holandii, Niemiec, częściowo Wielkiej Brytanii, ale także część gęsi wędruje do krajów Europy, południowej części Europy Środkowej, czyli Węgry, Austria, okolice Morza Czarnego w Europie Wschodniej, także Ukraina. Tych miejsc jest sporo, ale gęsi też jest sporo, czemu w ostatnich 30 latach liczebność, z wyjątkiem gęsi małej, pozostałych gatunków wzrosła i to znacząco, zwłaszcza właśnie tych dwóch dominujących gatunków, także gęsi gęgawej.
A co jest takim, można powiedzieć, zagrożeniem? Bardziej środowisko czy polowania? No bo polowania na dzikie gęsi jest dozwolone teraz właśnie od września prawie do końca grudnia, wtedy kiedy one mają te przeloty, tak możemy powiedzieć.
Tak.
I gęsi, czy to jest zagrożenie główne, czy też nie?
Gęsi są gatunkiem łownym. Pozyskuje się je w wielu krajach, w większości krajów, gdzie nad którymi przelatują, gdzie też gniazdują, ale dodam, że pomimo tego tej przeciwności liczebność poza gęsią małą pozostałych gatunków wzrasta, zmienia się tak, że obszar gniazdowania niektórych, między innymi Bernikla Białolica, która kiedyś była związana tylko ze Spitsbergenem, zaczęła gniazdować na niemieckim wybrzeżu Morza Północnego, gniazduje w Szwecji, najbliżej nas w Estonii, a przez to także podczas wędrówek zaczęła się pojawiać w naszym kraju i to niekiedy w dużych ilościach, w stadach, o których przed 30 czy 50 lat nasi ornitolodzy nie mogliby nawet marzyć. Między innymi największe stado Berniki Białolicych obserwowane w Parku Narodowym Ujściu Warty liczyło sobie około 1000 osobników. Na Mazurach nie mamy tak wiele, ale w Wielkopolsce na Pomorzu są obserwowane w stadach ponad 50-100 osobników. To kiedyś było nie do pomyślenia. Także polowania są tu takim czynnikiem ograniczającym, ale nie na tyle, by miały one jakiś wpływ na całą populację. Natomiast dodam, że ten wzrost populacji jest między innymi nastąpił dzięki temu, że jest zmniejszona śmiertelność właśnie na zimowiskach poprzez poprawę bazy żerowej. Coraz większy udział kukurydzy w uprawach, rżyska kukurydziane, które pozostają często przez cały okres zimy, by wiosną znów mogła być na nich posiana kukurydza, no stanowią bardzo dogodne żerowiska, poza tym duże areały zbóż ozimych, tereny pastwisk, łąk, to są te główne obszary, gdzie z których gęsi korzystają w okresie zimowym i podczas wędrówek. Poprawia się jakość tych terenów, no i liczebność gęsi też wzrasta, choć oczywiście w różnych miejscach różnie to wygląda. To są też pewne problemy. Tam, gdzie gęsi zimują, czy też gdzie zatrzymują się w dużych ilościach, rolnicy mają kłopoty i gęsi, duże koncentracje, powodują też pewne szkody. Tutaj są podejmowane różnego rodzaju działania ochronne, a nawet wypłaty odszkodowań.
To może poprosimy, poprosimy naszych słuchaczy do kontaktu. Drodzy Państwo, dziś o jesiennej wędrówce dzikich gęsi. Telefony do studia, do Radia Maryja. Zapraszamy do kontaktu, stawiania pytań. 56 655 23 55. Drugi numer 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Wspomniałem temat jesienna wędrówka dzikich gęsi, a naszym gościem prowadzącym audycję jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Prosimy, Radio Maryja.
Króly nam Chryste,
witam. Zawsze i wszędzie.
Ja bym chciał...
Pana imię?
Marcin.
Dziękuję.
Marcin z Dublina. Chciałbym podziękować gościowi Radia Maryja za to, że jasno przedstawił sprawę polowań na gęsi, dlatego że ja jestem osobą, jestem myśliwym, może nie osobą polującą, bo poluję rzeczywiście bardzo mało. Natomiast trzeba mówić też o tym i ja chciałem wspomnieć o tym, że na przykład w Holandii, w której jest wprowadzony zakaz polowania na gęsi, a ich liczebność jest bardzo, bardzo, bardzo duża, odławia się po prostu z natury do takich specjalnych kontenerów, gdzie w sposób, mówi się, no, humanitarny, tak, są zwalczane, tak, uśmiercane trzeba sobie zadać pytanie, czy która forma jest jakby lepsza, tak, czyli korzystać jakby z tych naturalnych zasobów w postaci zdrowego, tak, i nienafaszerowanego pestycydami, antybiotykami, chemią, mięsa, czy w sposób taki bardzo, bym powiedział, okrutny, zwalczać je, tak, zagazowując w specjalnych takich pojazdach. Także bardzo dziękuję, że gość jasno postawił sprawę i rzeczywiście tak jest. Te polowania, które na przykład mają miejsce w Polsce, one nie są na tyle nasilone w okresie tym, w którym można pozyskiwać gęsi, żeby w jakikolwiek sposób zagrozić tej naturalnej populacji.
Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Panie Marianie?
Gęsi były użytkowane przez łowiecko od zarania, od kiedy człowiek zajmuje się łowiectwem, były bardzo ważnym elementem dla ludów pożywienia, także puchu dla ludów północy, zwłaszcza w Skandynawii. I cóż, możemy powiedzieć, że jeśli populacja wzrasta, jeśli populacje w większości gatunków poza gęsią małą wzrastają, to znaczy, że ta eksploatacja dotychczasowa nie przeszkadza, to znaczy nie jest czynnikiem, który by wpływał negatywnie, skoro liczebność wzrasta. Oczywiście tutaj...
A te gęsi małe, jeżeli tak wejdę w zdanie, to jest zbyt duże odławianie?
Nie. Tu właśnie przyczyny są skomplikowane. Z jednej strony one zimują troszkę inaczej. One nie zimują tutaj w Europie Zachodniej. One lecą w zależności od populacji w różne części świata, tym także rejon Morza Kaspijskiego, Morza Czarnego, sporo kiedy zimowało na Węgrzech. Jeśli chodzi o gęś małą, przyczyny są różne, ale między innymi tam akurat, w tym przypadku, między innymi uważa się, że także zbyt intensywne polowania i trudność odróżnienia ich od dużo liczniejszej gęsi białoczelnej, ale także są tutaj przyczyny naturalne. Między innymi w Skandynawii w wyniku zmian zachodzących, wiążących się z klimatem, znacznie wzrosła liczebność lisa rudego, który wkroczył na tereny, gdzie gniazdowały gęsi małe i stał się większym wrogiem miejscowych gęsi, aniżeli ich naturalny, dotychczasowy wróg, czyli piesiec, lis polarny. To są takie główne przyczyny. Do tego jeszcze dochodzą pewne zmiany na zimowiskach, niekorzystne zmiany na zimowiskach, te, które dla dużych gatunków gęsi są bardzo dobre, dla gęsi małej nie są zbyt korzystne. ja myślę, że jak w wielu przypadkach takich spadków, przyczyny nie zawsze są takie oczywiste, jak my byśmy tego oczekiwali. Nie zawsze się da to wyjaśnić pomimo prowadzonych badań, jak na przykład z klatką czy ścieczewiem. Przypuszczamy, że jest wiele różnych przyczyn, ale dokładnie nie wiemy. Być może, że są takie, których nie znamy. I ja się obawiam, że z gęsią małą mogą to być też takie czynniki, których nie udało nam się do końca poznać. Natomiast jeszcze chciałbym to gęsi, to jest oczywiście temat rzeka. Chciałbym powiedzieć jeszcze o niezwykłej więzi rodzinnej tych ptaków. Wędrują, rodzice wędrują razem z dziećmi, z młodymi. Okazuje się, dzięki właśnie temu znakowaniu gęsi, tymi obrożami, także telemetrią satelitarną, okazuje się, że na tych tradycyjnych, normalnie jest tak, że rodzina się rozpada, kiedy rodzice wracają na miejsca lęgowe. Czasem jeszcze dzieci próbują z rodzicami wracać. Zdarza się też, że rodzice muszą je bezpośrednio z tego otoczenia troszkę przegonić. To oczywiście nie jest jakieś brutalne, ale najciekawsze to są te wyniki, które pokazują, że na tych tradycyjnych zimowiskach rodzice z dziećmi z poprzednich lat się spotykają i oczywiście je rozpoznają. Jeśli zdarza się, że rodzice mieli jakąś stratę, nie mają młodych, ubiegłoroczne młode przyłączają się do nich, są z nimi dalej związane. Mało tego, to nie są pewien procent, to jest także potomstwo z poprzednich lat, także jest to niezwykłe, bo tak to się kojarzy troszkę z naszym systemem, kiedy to właśnie rodzina jest podstawą i właśnie u gęsi rodzina jest najważniejszym elementem społeczności. No jest to niesamowite, wiemy o tym stosunkowo od niedawna. No, niektóre wyniki dla takiego gatunku Anser albifrons frontinalis, to jest gęś, która gnieździ się w części północnoamerykańskiej, gęś białoczelna. Stwierdzono nawet spotkania z ptakami w ciągu sześciu kolejnych sezonów, co oczywiście jest większe prawdopodobieństwo takiego spotkania potomstwa poprzednich lat z rodzicami w tych miejscach, gdzie zimowiska są stosunkowo nieduże i ptaki są z nimi bardzo mocno związane. Myślę, że tu w Europie Środkowej też takie przypadki mają miejsce. Gęsi się rozpoznają, czy rodzice rozpoznają dzieci i dzieci rozpoznają rodziców oczywiście po głosie. Te głosy dla nas brzmią podobnie, ale dla nich, tak jak my, często gdzieś tam spotykamy znajomego, nie możemy go fizycznie rozpoznać, bo na przykład się zmienił, stracił włosy czy utył, ale poznajemy głos. I podobnie jest u ptaków, w tym wielkim harmiderze. Rodzice rozpoznają dzieci po głosie na tych właśnie noclegowiskach, czy też w takich sytuacjach zagrożonych, kiedy takie stado gęsi się zrywa, czy jest na przykład polowanie, czy pojawiają się orły, które atakują, gęsi się rozlatują, a potem po głosie rodzina znów się zwołuje, w tym całym hałasie się rozpoznają i po jakimś czasie znów są razem. No to są takie aspekty, dziękuję, które po prostu robią niezwykłe wrażenie. Ludzie, którzy oczywiście są wrażliwi na tę sprawę.
Dziękuję. Radio Maria, porady ekologa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja witam ojca i gościa i chciałam powiedzieć, że nad Medyką często już od kilkunastu lat lecą takie duże stada właśnie tych gęsi, gęgawy podobno. Kiedyś to tylko żrawie można było zauważyć. A teraz to tak lecą gdzieś rano gdzieś w kierunku południa, później wieczorem wracają i to nie 50, nie 100, nie wiem, czy jakieś tysiące ich lecą takimi rozciągniętymi kluczami. Bardzo dużo i krzyk taki jest, także łatwo zauważyć i
dziękuję.
Tego obserwować.
Pani imię?
Helena.
Dziękuję pani Heleno.
Czyli koło Medyki gdzieś muszą być jakieś żerowiska. I taki wieczorem lecą na nocleg. To może być jakiś zbiornik wodny, jakieś duże rozlewiska. To są takie właśnie regularne przeloty, które mogą mieć miejsce. W okresie wędrówek, kiedy ptaki się zatrzymują na jakiś dłuższy czas, bo przelatując na przykład
Mazowszu nad Warmią i Mazurami. Są takie punkty, gdzie ptaki nocują, z kolei w ciągu dnia udają się na żerowiska, to są rozległe pola, gdzie gęsi mają spokój, albo rzepka po kukurydzy, albo oziminy, tam żerują, śpią, odbywają toaletę, a wieczorem lecą na wspólne noclegowisko, czyli to w naszym przypadku są to najczęściej duże, trudno dostępne jeziora, a w Polsce zachodniej to właśnie duże, rozległe, również zbiorniki wodne, jeziora czy zbiorniki zaporowe, jak to ma miejsce na Dolnym Śląsku.
Dziękuję. Jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo? Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i tego pana,
dziękujemy,
który właśnie prowadzi tę audycję. Dziękuję mu za tyle, które nam daje radości z ptakami, bo to piękne są. Chciałam powiedzieć temu panu, że widziałam jadąc samochodem taki klucz gęsi, jak jedna gęś prowadziła bardzo duże stado i gęgały, ale ta pierwsza prowadząca była odległa kawałek od tej grupy i kierowała się na Mazury, bo ja na Grochowskiej byłam i widziałam to. Coś pięknego, proszę ojca. To się nie da tego zapomnieć, jak te ptactwo takie maleńkie ma taki rozum i taki komputer w głowie. Bardzo dziękuję temu panu za tę audycję, bo pięknie prowadzi, naprawdę pięknie dostarcza nam takiej radości o ptactwu, które ono ma swoje życie.
Bardzo dziękuję. Panie Marianie.
No dziękuję pięknie. No cóż, to dla mnie ogromna satysfakcja, że państwu się podoba i słuchają państwo tych historii. Natomiast tutaj do tego, co pani właśnie powiedziała, oczywiście powiedziałem, że gęsi to temat ogromny, moglibyśmy rozmawiać tutaj cały tydzień. Gęsi należą do tych ptaków, które przelatują podobnie jak żurawie w uformowanym szyku, czyli są to różnego rodzaju klucze albo w postaci takiego właśnie V, albo jest to linia, czasem jest to taka zaokrąglona podkowa. I tak jak pani powiedziała, prowadzi taki klucz ptak, ten pierwszy osobnik, ten porządek, czyli ten szyk, wszystko to jest uporządkowane i ma na celu zmniejszenie wysiłku. Najtrudniej ma ten ptak, który pierwszy prowadzi i tu co jakiś czas następuje zmiana, on się przesuwa do tyłu, kolejny prowadzi. Nie będę już tu wnikał, w każdym bądź razie kolejne w wyniku ruchu powietrza mają troszkę łatwiej, jest im troszkę lżej przy pokonywaniu ruchów oporu powietrza, zwłaszcza kiedy jest wiatr. Dodam, że gęsi przelatują na wysokości różnej, te wędrujące, czyli taki dalekodystansowy przelot odbywa się często na wysokości kilometra, nawet wyżej przy dobrej pogodzie, kiedy jest mglisto, lecą, chmury są niżej, lecą znacznie niżej. Prędkość jest różna od 40 paru kilometrów do 80, też w zależności jakie są warunki wieczne. Przy dobrym wietrze to może być prędkość znacznie powyżej 80 kilometrów, co też oczywiście ptaki sprzętnie wykorzystują. I tak wracając jeszcze do wysokości, dodam, że żyjąca w górach Azji Środkowej gęś tybetańska, gniazdująca między innymi w górach Tien Shan, także w Himalajach, dwukrotnie w ciągu roku przelatuje nad najwyższymi szczytami ziemi, nawet nad Mount Everestem, wędrując na swoje zimowiska w Indiach, a więc leci na wysokości ponad 8000 metrów, gdzie temperatura jest, sięga i jest około minus 25 stopni. No, taki są specjalnie przystosowane. Ten gatunek ma troszkę 1/4 większe płuca, także hemoglobinę ma niezwykle czułą, wyłapującą tlen, który jest na tych wysokościach mocno rozrzedzony. W tym czasie ptaki cały czas uderzają skrzydłami, nigdy nie korzystają z jakiegoś lotu szybowcowego, także są to ptaki przystosowane do ekstremalnych warunków, no chociażby fakt, że gniazdują daleko na północy, gdzie nawroty zimy są bardzo częste.
Bardzo dziękuję, panie Marianie. Tu postawimy kropkę, bo czas nam szybko dobiegł końca. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i za podjęcie tematu.
Dziękuję pięknie.
Drodzy Państwo, dziś temat jesienna wędrówka dzikich gęsi, a naszym gościem prowadzącym audycję był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękujemy za uwagę.